Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Muzyka liturgiczna, część pierwsza. Skoro, jak mówiłem ostatnio, człowiek ma się cały wypowiadać w kulcie, a zwłaszcza w liturgii, to jest sprawą oczywistą, że potrzebuje także muzyki. Chyba nie istnieje taka religia na świecie, w której nie miałaby zastosowania jakaś forma muzyczna. Nie inaczej jest w liturgii Kościoła katolickiego, o czym świadczą wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na ten temat. Na naszą szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów pod tytułem Musicam Sacram z 1967 roku, jak również instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 1979 roku. Do nich będę się odwoływał w poruszanym tu temacie. Dobrze byłoby, gdyby z tymi dokumentami uważnie zapoznali się nie tylko organiści w parafiach, ale także duszpasterze, zwłaszcza księża proboszczowie, gdyż pod względem poprawności muzyki liturgicznej mamy w Polsce naprawdę bardzo dużo do zrobienia, o ile chcemy być posłuszni nauce Kościoła, a nie ulegać jedynie chwilowym modom i wypaczonym gustom. Najpierw trzeba uściślić i rozróżnić podstawowe pojęcia. Muzyka liturgiczna, nazywana także muzyką sakralną lub kościelną, a muzyka religijna. Często te pojęcia są traktowane zamiennie, choć oznaczają różne style sztuki muzycznej, zarówno wokalnej, jak i instrumentalnej. Otóż muzyka liturgiczna, rozumiana głównie jako śpiew liturgiczny, przeznaczona jest wyłącznie do sprawowania kultu Bożego i jest integralnie związana z czynnościami liturgicznymi. Z tej racji podlega ściśle normom, jakie określa Kościół. Natomiast muzyka religijna obejmuje bardzo szeroki obszar twórczości kompozytorskiej, zróżnicowany pod względem wartości artystycznej. Do muzyki religijnej zaliczają się zarówno arcydzieła mistrzów, jak i utwory mniej uzdolnionych twórców, a także cała sfera piosenki religijnej oraz religijna twórczość ludowa. Jeśli chodzi o muzykę liturgiczną, obejmującą rzecz jasna również śpiew, która jest zasadniczym przedmiotem naszej uwagi w związku z omawianiem mszy świętej, to warto przywołać słowa z Soborowej Konstytucji o Świętej Liturgii, która dużo miejsca poświęca muzyce sakralnej. To wymownie świadczy, jak wielką wagę Kościół przywiązuje właśnie do muzyki. Czytamy tam bowiem, że tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród innych form wyrazu artystycznego szczególnie tym, że śpiew kościelny jako związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. Pochwałę śpiewu kościelnego, czytamy dalej, głosi zarówno Pismo Święte, jak i ojcowie Kościoła oraz papieże, którzy w naszych czasach, począwszy od świętego Piusa X, jasno określili służebną funkcję muzyki w liturgii. Toteż muzyka kościelna będzie tym wznioślejsza, im ściślej zespoli się z czynnością liturgiczną, czy to serdecznie wyrażając modlitwę, czy przyczyniając się do jednomyślności, czy wreszcie nadając uroczysty charakter świętym obrzędom. Kościół zaś uznaje wszystkie formy prawdziwej sztuki i dopuszcza je do służby Bożej, jeżeli tylko posiadają wymagane przymioty. Nieco dalej ojcowie Kościoła zaznaczają, że są dwa zasadnicze cele muzyki liturgicznej, czy też, jak mówimy, kościelnej. Mianowicie oddawanie chwały Bożej i uświęcanie wiernych. A ponadto, jak czytaliśmy przed chwilą, muzyka kościelna, muzyka sakralna, ma podkreślać i uwydatniać modlitwę, umacniać jedność uczestników liturgii oraz nadawać bardziej uroczysty charakter świętym obrzędom. Z tego wynika, że muzyki liturgicznej nie można sprowadzać jedynie do funkcji estetycznej. Ze względu na swój cel, muzyka kościelna musi odznaczać się pewnymi cechami. Większość dokumentów Kościoła wymienia trzy zasadnicze cechy. Jest to świętość, doskonałość formy i powszechność. Jeśli chodzi o pierwszą cechę, to muzyka zostaje uświęcona przez włączenie jej do kultu, w którym staje się znakiem sprawowanych nadprzyrodzonych tajemnic i jest zarazem formą podniosłej odpowiedzi człowieka na wezwanie Boże. Z tej racji nie może w niej być nic, co zwykło określać się jako profanum, a więc na przykład styl charakterystyczny dla rozrywki, tańca, filmu, reklamy czy propagandy ideologicznej. Tajemnica Boża zawsze człowieka przerasta. Nie może więc wyrażać jej to, co jest tworzone dowolnie według ludzkich wyobrażeń i zmiennych gustów, a co na ogół jest powierzchowne, pośpieszne i obarczone nadmiarem mało znaczących treści. Muzyka liturgiczna jest jako ściśle związana i podporządkowana misterium wiary, ma tę wiarę uwznioślać i ukierunkowywać ku nieskończoności, nie zaś swoim banalnym stylem czy formą profanować to, co święte. Drugą cechą, jaką ma się odznaczać muzyka sakralna przeznaczona do liturgii, to jej doskonała forma. Oznaką braku szacunku dla drogiej nam osoby byłyby na przykład zwiędnięte kwiaty lub uszkodzony prezent. Tak samo wszelka niedbałość, zarówno co do kompozycji utworu muzycznego, jak i jego wykonania, nie są wyrazem dojrzałej chwały Bożej, lecz przeciwnie, mogą być wyrazem lekceważenia. Dlatego Kościół domaga się, aby muzyka oraz śpiew w liturgii były najwyższej jakości i nie toleruje utworów trywialnych lub kiczowatych. Jak uczył papież święty Pius X w motu proprio o muzyce świętej pod tytułem Inter Pastoralis Officii Solicitudines z 1903 roku, muzyka liturgiczna powinna być sztuką prawdziwą, gdyż inaczej niepodobieństwem jest, aby wywierała na duszę tych, którzy jej słuchają, taki wpływ, jaki Kościół zamierza wywrzeć, przyjmując do swej liturgii sztukę tonów. Muzyka liturgiczna ma cechować się także uniwersalnością. Oznacza to, że w repertuarze naszych parafii, obok utworów właściwych dla naszej kultury, powinny znajdować się również te utwory, które są znane i śpiewane w całym Kościele. Wyrazem takiej uniwersalności, powszechności muzyki kościelnej jest chorał gregoriański, który jest śpiewem własnym Kościoła katolickiego. Najbardziej dla niego charakterystycznym. Jednoznacznie przypomniał o tym Sobór Watykański II w Konstytucji o Świętej Liturgii w numerze 116. Niestety w naszych kościołach już go w ogóle nie słychać. Zamiast pięknego chorału gregoriańskiego mamy tandetne i banalne piosenki, na ogół z akompaniamentem gitary i bębnów, na które odnośne przepisy liturgiczne absolutnie nie pozwalają w czasie mszy świętej. Takie piosenki należałoby raczej śpiewać poza liturgią, na przykład na pielgrzymce czy przy ognisku, ale nie przy ołtarzu. Smutne jest to, że mamy tu do czynienia z niemal powszechną aprobatą dla tej muzycznej profanacji mszy świętej. Co więcej, zarówno duszpasterze, jak i wierni nawet się cieszą, jak dziewczęcy zespół, którego raczej nie należałoby nazywać scholą, gdyż tę nazwę dokumenty Kościoła odnoszą do zupełnie innego zespołu śpiewaków, śpiewając podryguje, klaszcze podczas mszy świętej, jak na estradzie. Z całą stanowczością trzeba przypomnieć, że liturgia jest święta i nikt poza najwyższą władzą Kościoła nie ma prawa jej dowolnie zmieniać, cokolwiek do niej dodawać czy opuszczać jej poszczególnych części. To też nierespektowanie przepisów liturgicznych w zakresie form muzycznych w liturgii jest aktem arogancji wobec Boga, grzechem nieposłuszeństwa i karygodnym niedbalstwem. Jak wspomniano, muzyka liturgiczna ma pełnić funkcję jednoczącą. Dlatego trzeba, aby w naszych parafiach znano i śpiewano przynajmniej niektóre utwory, które są w repertuarze całego Kościoła powszechnego, niezależnie od języka. Tak było kilkadziesiąt lat temu przed Soborem Watykańskim II, gdy w liturgii obowiązywała łacina. Nierzadko nawet w małych wiejskich parafiach odpowiednio przygotowany organista wykonywał niektóre utwory chorału gregoriańskiego. Pamiętam to z dzieciństwa z mojej rodzinnej parafii. Jak hymn narodowy, czy pewne typowe dla danego narodu pieśni określają jego tożsamość i są wyrazem jego jedności, tak samo powinno być ze śpiewem i muzyką liturgiczną. Tę funkcję jednoczącą spełnia właśnie chorał gregoriański. Jest to zbiór najstarszych melodii rzymskiego śpiewu liturgicznego. Nadano mu taką nazwę w przekonaniu, że jest dziełem papieża świętego Grzegorza Wielkiego, zmarłego w 604 roku. I choć ta nazwa jest wynikiem pewnego nieporozumienia, to nie zmienia faktu, że śpiew ten rozprzestrzenił się w całym kościele już w średniowieczu i wielokrotnie był aprobowany oraz polecany przez różnych papieży. Jego gruntowną reformę zapoczątkował ponad 100 lat temu papież święty Pius X. I wbrew temu, co się sądzi, Sobór Watykański II nie zlikwidował chorału gregoriańskiego, lecz podtrzymał jego znaczenie. Jednak źle pojęta reforma liturgii i pochopny entuzjazm zmieniania wszystkiego w związku z wprowadzaniem do liturgii języków narodowych w praktyce wyeliminował ten piękny i prawdziwie mistyczny śpiew. W tę zaś pustą przestrzeń estetyki liturgicznej i muzycznej wdarła się lawina śpiewów ludowych oraz piosenek dziecięcych i młodzieżowych. Czas więc najwyższy wrócić do pierwotnego piękna liturgii Kościoła rzymskokatolickiego z roztropnością ewangelicznego gospodarza, zachowując to, co dobre z rzeczy starych i nowych. Do tego jednak potrzeba zarówno rzetelnej formacji liturgiczno-muzycznej, jak i dobrej woli.